Wielce czcigodni bracia kapłani z księdzem proboszczem, który mnie zaprosił na to dzisiejsze liturgiczne spotkanie w tym szczególnym dniu, kiedy świętujemy narodzenie naszego Pana Jezusa w Betlejem, z księdzem Ryszardem, z księdzem Wojciechem i Beniaminem, z księdzem Piotrem, który mnie też do was przywiózł, a którego dobrze znacie z okresu, kiedy przed laty był waszym duszpasterzem, miłowani w Panu bracia i siostry. W Betlejem judzkim kiedyś i w bardzo wielu miejscach dzisiejszej nocy Bóg się rodzi, czyli przychodzi do człowieka. Mało tego, Bóg staje się człowiekiem. Jakaż wielka musi być Jego miłość, skoro nie mógł znieść oddalenia. Zanim zrodził się Jezus, najpierw zrodziła się obietnica, prorocka zapowiedź. W pierwszym czytaniu Izajasz, kilkaset lat przed betlejemskim cudem, zapowiada wielką radość, czas wyprowadzenia z mroku. Mówi: naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Boże Narodzenie to światło wydobywające się z ciemności, światło pełne nadziei. To także piękne zaproszenie skierowane do pasterzy i do nas. Zawsze bowiem taki właśnie mamy wybór: żyć w ciemności albo otworzyć się na światłość Chrystusa. Proroctwo Izajasza obudziło nadzieję, napełniło serca ludzi wierzących tęsknotą. Kazało też wypatrywać niewiasty Panny Niepokalanej, która miała zrodzić Zbawiciela. Już została wskazana wcześniej, choć nikt o tym nie wiedział. Już miało miejsce zwiastowanie, już Maryja powiedziała Bogu: niech mi się stanie. Wszystko ruszyło, nabrało tempa. Jest już u boku Józef, mąż sprawiedliwy i troskliwy opiekun. A teraz wychodzi zarządzenie administracyjne rzymskiej władzy o sporządzeniu spisu powszechnego. W Polsce podobny spis odbył się 4 lata temu. Można było to zrobić przez internet, przez telefon. Wędrowali rachmistrze. W czasach Jezusa na mieszkańców cesarstwa spadła znacznie większa niedogodność. Trzeba było wybrać się do miejsca, skąd się pochodziło. A Józef pochodził z Judei. Prowadził więc Maryję z Nazaretu około 140 kilometrów do rodzinnego Betlejem. Bardzo duży wysiłek, sporo niepewności, co najmniej kilka długich dni wędrówki. Nie wiadomo, czy każdą noc udało się spędzić pod dachem. Może trzeba było nocować pod gołym niebem. A gdy dotarli do Betlejem, zobaczyli, że i tu nie ma wolnych pokoi. Nie ma gdzie się zatrzymać. Wielki problem Józefa. Żona rodzi, a mąż nie jest w stanie stworzyć jej dobrych warunków. Izajasz mówi dziś, że nazwano go przed wiekami imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny. Czyżby przedziwny doradca nie umiał sobie poradzić? Czyż Bogu mocnemu zabrakło mocy? Bo przecież dziesiątki zamkniętych drzwi, a na końcu staje się jasne, że jedynym miejscem, gdzie można się zatrzymać, jest bydlęca grota, brudna i ciemna. W takich warunkach będzie rodził się Boży Syn. Żadnych badań prenatalnych, żadnych wizyt dla podtrzymania ciąży, żadnego biegania po sklepach za kołyską i wózkiem. Wiadomo, inne czasy. Ale nawet jak na tamte czasy wydaje się, że wszystko jest chaotyczne i nieprzygotowane. A tymczasem dokładnie taki był Boży plan, bo Bóg nie szuka wygód. On szuka człowieka, to dla Niego i do Niego przyszedł. Gdyby narodził się w pałacu, nikt by się tam nie dostał. Wszystkich ciekawskich zatrzymałyby straże. A tu bez przeszkód stają wobec głęboko ukrytego majestatu Syna Bożego prości pastuszkowie. Trzeba podkreślić, że w czasach Jezusa pasterze byli najbardziej zaniedbaną i pogardzaną grupą społeczną. Przede wszystkim dlatego, że prowadzili koczowniczy tryb życia. Przemieszczali się wiele razy w roku z miejsca na miejsce, by znaleźć nowe pastwiska. To było przyczyną poważnych braków edukacyjnych u nich i u ich dzieci, które nie chodziły do szkoły, a jeśli nie uczyły się, to też nie znały i nie przestrzegały prawa. Ani dorośli pasterze, ani ich dzieci nie znali, nie zachowywali tych przepisów na temat czystości rytualnej. Przez faryzeuszów byli więc uważani za nieczystych. Należeli do tak zwanych ludów ziemi, amharec, zrównanych z poganami. W społeczeństwie nie okazywano pastuszkom żadnego szacunku, a Syn Boży przyjął ich pokłon. W ich zachowaniu zobaczył coś, co niezbyt często się spotyka u wysoko urodzonych. Zobaczył szczerość i spontaniczność. Pasterze najpierw się przestraszyli, przeżycie było ogromne. Zapewne do końca życia opowiadali, że widzieli anioła Pańskiego, że do nich przemówił, że ogłosił wielką radość, bo narodził się Zbawiciel. Jakież wrażenie wywarły niebiańskie śpiewy chórów anielskich, Gloria in excelsis Deo. A to dopiero pierwszy akt przedziwnego spektaklu, jaki rozegrał się tej nocy na ich oczach. Anioł pokazał drogę i zapewnił, że mogą zobaczyć Zbawiciela, bo narodził się niedaleko stąd. Pobiegli śpiesznie, a gdy znaleźli niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie, byli pewni, że dobrze trafili, bo wszystko wyglądało tak, jak zapowiedział anioł. W takich chwilach z nadmiaru wrażeń niełatwo zebrać myśli. Zapewne jeden przez drugiego zaczęli więc opowiadać o aniele i niebiańskim śpiewie. Wszyscy się dziwili, tylko Maryja zachowywała i rozważała ich słowa w swoim sercu. Wielka jest liczba dzieł sztuki przedstawiających Boże Narodzenie. Każdy z artystów starał się tę scenę ująć nieco inaczej, zwracając uwagę na jakiś inny szczegół. Wszyscy jednak malowali kompletne zaskoczenie pasterzy oraz ich autentyczną radość. Nie mieli prawie nic, a byli najszczęśliwsi na ziemi. Chcę wspomnieć, kochani, o Stelli Silberstein, Żydówce, która mając 14 lat uciekła z getta w niedalekich Łosicach i korzystając ze schronienia w wielu polskich domach zdołała przeżyć wojnę i jeszcze przed jej zakończeniem przyjęła chrzest. W ubiegłym roku skończyła 100 lat i chyba żyje do dzisiaj w Izraelu i wielką sympatią darzy Polaków. W filmie dokumentalnym jej poświęconym powiedziała, że gdy przed wojną jako dziecko przechodziła obok gmachu Towarzystwa Dobroczynności na krakowskim przedmieściu w Warszawie, przeczytała łaciński napis Res Sacra Miser i zapytała ojca, co znaczą te słowa. A on powiedział, że biedny jest rzeczą świętą. To ją zastanowiło, pomyślała, że coś musi się kryć za tymi słowami, wyrażającymi wielki szacunek wobec biednych. Zatem lepiej chyba być biedną niż majętną. Bo rzeczywiście, mówi, gdy biedna dziewczynka dostanie materiał na sukienkę, to nie posiada się z radości, a bogata wybrzydza, nic się jej nie podoba i nic ją nie cieszy. Bóg się narodził w Betlejem. Rodzi się od tylu wieków w chrześcijańskich świątyniach. Chce rodzić się w naszych domach, w naszych rodzinach, w miejscach naszej pracy, a nie będzie to możliwe, jeśli nie narodzi się najpierw w nas, w naszych sercach, następnie w naszych myślach, w naszych słowach i w naszych czynach. Święta Bożego Narodzenia to czas przybliżenia się światłości, nowej szansy na bliskość z Bogiem. W połowie XIX wieku angielski malarz William Holman Hunt namalował obraz zatytułowany Światłość Świata. Myślę, że wielu widziało ten obraz w jakiejś reprodukcji. Malował go trzykrotnie. Istnieją trzy jego wersje. przedstawia Chrystusa z lampą w ręce, pukającego do drzwi bez klamki. Drzwi są bardzo zarośnięte chaszczami, rzadko używane. Można domyślić się, że klamka znajduje się po drugiej stronie. Ale czy tam ktoś jest, czy czuwa? Czy tęsknota Boga za człowiekiem spotka się z tęsknotą człowieka za Bogiem? Święty Ambroży mówił, że gdy dusza człowieka jest uśpiona, Chrystus przechodzi nie pukając. Gdy zaś czuwa, On puka i prosi, by mógł wejść. Ale Ewangelia ostrzega też, że kiedyś przyjdzie Pan niespodziewanie, bez pukania. Można odnieść wrażenie, że niektórzy ludzie czuwają u drzwi nie po to, by otworzyć je Chrystusowi, ale po to, by Go nie wpuścić, dopilnować, by nie wszedł. Otaczający nas świat coraz bardziej przenika strach przed Chrystusem, jakaś chrystofobia, także strach przed Kościołem, który został przecież przez Chrystusa założony, w którym Chrystus mieszka i w którym nieustannie rodzi się jako pokarm ludzkich dusz. A nam brzmią jeszcze w uszach słowa świętego Jana Pawła II, który rozpoczynając swój pontyfikat wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Zamknięcie drzwi zapewne nie zawsze jest znakiem wrogości, czasem obojętności lub zwykłego skrępowania, bo dom jest zaniedbany i panuje w nim bałagan. Tak czy inaczej, drzwi tych domów przed Chrystusem się nie otwierają, nie jest tam oczekiwany. Zdarza się szczególnie w większych ośrodkach, że rodzice wypisują dziś dziecko z katechezy, bo mówią, że nie chcą narzucać mu wiary, że będzie mogło wybrać, gdy dorośnie. Poczekaj więc, Jezu, ze swoimi narodzinami. Na razie niech wystarczą prezenty na Boże Narodzenie, a właściwie lepiej powiedzieć tak neutralnie, bez akcentu religijnego, white time czy winter holiday. Modlimy się, by błogosławieństwo Dzieciątka Jezus ustrzegło nas i naszą diecezję przed wychłodzeniem serca, by sprawiło, że z miłością się na Niego otworzymy i z radością Go powitamy w święta i że jako pielgrzymi nadziei będziemy czuwać również po świętach, by zawsze witać Go z radością, gdy przychodzi, by otwierać drzwi naszych domów, by otwierać nasze serca z przekonaniem, że to, co Chrystus może wnieść w nasze życie, jest wartością, która je podnosi i dodaje trzeci wymiar, ten nadprzyrodzony, pokazujący, że nie może człowiek ograniczyć się do tęsknot ziemskich, bo te wartości nie zaspokoją pragnienia jego serca, ale musi wznieść wzrok i serce ku górze. Musi się rozmiłować w tym, co przychodzi z góry, aby się odnalazł jako człowiek, który tęskni za Bogiem i do którego Bóg z miłością przychodzi, aby tę potrzebę zaspokoić, aby uczynić jego życie głębokim i sensownym, właściwie ukierunkowanym, ażebyśmy będąc pielgrzymami, nabierając lat i przemierzając ziemskie drogi, zmierzali, przybliżali się coraz bardziej do tego ostatecznego spotkania z naszym Panem, który z otwartymi ramionami na nas czeka u kresu naszej ziemskiej wędrówki. Jesteśmy pielgrzymami, a nasza nadzieję składamy w Bogu. Niech Chrystus nowonarodzony, którego figurę ze czcią wnieśliśmy na początku tej mszy świętej, udziela nam obfitych łask i błogosławi naszym szlachetnym pragnieniom, ale także niech wspiera nasz wysiłek ludzki, aby pozbyć się tego, co nas krępuje, ogranicza, co nas wikła w sprawy tej ziemi zbytnio, ażebyśmy byli prawdziwie pielgrzymami nadziei nadprzyrodzonej, a nie ziemskiej tylko. Amen.